Czwartek, 15 maja z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna Nikyla w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Ponad 50 tysięcy zabitych to ciągle prowizoryczny bilans poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Chinach. Nadal tysiące osób są uwięzione pod gruzami budynków. Ekipy ratownicze walczą z czasem. Po raz pierwszy Pekin wyraził zgodę na przyjazd ratowników z Japonii. Z wielką radością przyjęto wiadomość o wyciągnięciu spod gruzów szkoły w 68 godzin po katastrofie żywej 11-letniej dziewczynki. Jednak szanse na przeżycie dla osób pogrzebanych żywcem zmniejszają się z każdą minutą. W Birmie bilans kataklizmu, też prowizoryczny, wynosi 150 tysięcy osób. ONZ ocenia, że ponad 2 miliony osób potrzebuje natychmiastowej pomocy. Tymczasem junta nadal ociąga się z wpuszczeniem pracowników organizacji humanitarnych do kraju, ale triumfalnie obwieściła rezultaty referendum konstytucyjnego, w którym rzekomo 92% głosujących powiedziało tak. Premier brytyjski Gordon Brown zapowiedział, że ONZ-owska konferencja w sprawie pomocy dla Birmy zostanie wkrótce zorganizowana w Azji. W uroczystościach upamiętniających 60. rocznicę powstania Izraela uczestniczy amerykański prezydent. Występując w Knesecie, George Bush podkreślił, iż nie można dopuścić, by Iran miał broń jądrową. Premier Olmert zapewnił amerykańskiego gościa, że pokojowe porozumienie między Palestyńczykami i Izraelem zostanie wkrótce podpisane. Palestyńczycy w tym samym momencie obchodzili 60. rocznicę katastrofy, czyli wypędzenia ich z własnego kraju. Rząd w Libanie ustąpił pod presją Hezbollahu i wycofał się z decyzji, które doprowadziły do starć na ulicach Bejrutu. Ruch na lotnisku, dotąd sparaliżowany, powoli wraca do normy. Ponad 50 tysięcy zabitych to ciągle prowizoryczny bilans poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Chinach. Nadal tysiące osób są uwięzione pod gruzami budynków. Z wielką radością przyjęto wiadomość o wyciągnięciu spod gruzów szkoły w 68 godzin po katastrofie żywej 11-letniej dziewczynki. Jednak szanse na przeżycie osób pogrzebanych żywcem zmniejszają się z każdą minutą. W akcji ratunkowej udział bierze około 50 tysięcy żołnierzy oraz 1500 lekarzy wojskowych. Po raz pierwszy Pekin wyraził zgodę na przyjazd ratowników z Japonii. Indie zaproponowały 5 milionów dolarów na usuwanie skutków katastrofy. Agencje prasowe przypominają, że był to największy od 30 lat tego typu kataklizm w Chinach. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi może jeszcze spowodować kolejne nieszczęście.
Władze chińskie stwierdziły poważne uszkodzenia w 400 zbiornikach wodnych w 5 prowincjach. Wywołało je trzęsienie ziemi, jakie spustoszyło w poniedziałek południowo-zachodnią część kraju. Informacje o tym podała telewizja chińska, powołując się na Państwową Komisję Reformy i Rozwoju. Minister zasobów wodnych Chen Lei przyznał, że Chiny borykają się z poważnymi problemami bezpieczeństwa. Istnieje zagrożenie powodzią. W pobliżu epicentrum znajduje się Tama w Xinpingu na rzece Mingjiang. Jej kierownictwo zdementowało jednak pogłoski o uszkodzeniach, a media zapewniają, że budowla jest całkowicie bezpieczna.
Dodajmy tylko, że ostatnie trzęsienie ziemi w Chinach odsunęło oczywiście na dalszy plan sprawę Tybetańczyków. Odnotujmy jednak, że ich przywódca duchowy Dalaj Lama rozpoczął pierwszą europejską wizytę od czasu krwawych zamieszek w Chinach. Podróż rozpoczął od Niemiec, gdzie zostanie on przyjęty tylko przez jednego ministra z rządu Angeli Merkel, by nie drażnić specjalnie Pekinu. Po wrześniowym spotkaniu Dalaj Lamy z kanclerz Merkel nastąpił kryzys w stosunkach dyplomatycznych z Chinami. Z Berlina Dalaj Lama udaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie zostanie przyjęty przez premiera, ale nie na Downing Street. Potem wyruszy do Australii i Stanów Zjednoczonych, by powrócić do Europy, do Francji podczas olimpiady. Bilans nadal prowizoryczny w Birmie. W 2 tygodnie po przejściu tajfunu Nargis to blisko 150 tysięcy ofiar. ONZ ocenia, że ponad 2 miliony osób potrzebuje natychmiastowej pomocy w Birmie. Pomimo presji międzynarodowej, junta nadal ociąga się z wpuszczeniem zagranicznej pomocy, zasłaniając się suwerennością kraju. Tajlandia została poinformowana, że Rangun doskonale daje sobie radę. Premier brytyjski Gordon Brown potwierdził jednak dzisiaj, że ONZ-owska konferencja w sprawie pomocy dla Birmy zostanie zorganizowana wkrótce w Azji. Sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon wysłał do Rangunu swego zastępcę do spraw humanitarnych, Johna Holmesa, by nakłonić reżim do ustępstw i wpuszczenia na teren kraju działaczy organizacji humanitarnych. Do stolicy Birmy przybył też komisarz Unii Europejskiej do spraw rozwoju pomocy humanitarnej Louis Michel. Tymczasem władze birmańskie uparcie nie wpuszczają do kraju żadnych cudzoziemców. Międzynarodowa organizacja humanitarna Human Rights Watch informuje, po wielu innych ostrzeżeniach tego typu, że junta wpuszcza wyłącznie transporty pomocy humanitarnej, którą następnie wykorzystuje do swoich własnych celów. Wiele z tych transportów nigdy nie dociera do setek tysięcy ofiar tajfunu. Junta birmańska wydaje się zajęta jedynie swymi własnymi stołkami.
Birmańska junta ogłosiła dumnie, że obywatele przyjęli w referendum nową konstytucję. Głosowało na nią rzekomo ponad 92,4% uprawnionych. Junta, która utrzymała to głosowanie 10 maja pomimo klęski żywiołowej, jaka spadła na kraj, twierdzi, że to etap na drodze do demokratyzacji. Opozycja na wygnaniu jest przeciwnego zdania, zapewniając, że nowa ustawa umacnia jedynie wojskowy zamordyzm. Teoretycznie na mocy tego tekstu w roku 2010 odbyć się mają w kraju wielopartyjne wolne wybory, kładące kres 46-letnim rządom generałów. Zarazem jednak nowa konstytucja gwarantuje armii 25% mandatów w parlamencie oraz kontrolę nad kluczowymi ministerstwami. Ponadto armia ma prawo w każdej chwili ową konstytucję zawiesić. Zdaniem opozycji cały proces głosowania został sfałszowany na wielką skalę. W wielu wioskach władze i oficjalne komisje wyborcze same robiły krzyżyki na kartach do głosowania, których mieszkańcy nawet na oczy nie widzieli.
Przybywający z oficjalną wizytą w Izraelu z okazji uroczystości 60. rocznicy powstania tego kraju, prezydent George Bush zapewnił o niezmiennym poparciu Stanów Zjednoczonych dla tego kraju, podkreślając, że jeśli liczyć Amerykanów, z Hamasem, Hezbollahem i Iranem walczyć jest gotowe 307 milionów ludzi. W przemówieniu, jakie Bush wygłosił w czwartek po południu na forum Knesetu, padło zdanie, iż nie wolno pozwolić, by Iran wyposażył się w broń jądrową. Byłaby to niedopuszczalna zdrada wobec przyszłych pokoleń, powiedział szef Białego Domu. Premier Olmert zapewnił amerykańskiego gościa, że pokojowe porozumienie między Palestyńczykami i Izraelem zostanie wkrótce podpisane w parlamencie i poparte przez większość obywateli. Wielu izraelskich ministrów, a dokładnie cały ścisły gabinet do spraw bezpieczeństwa, wzywa do ostatecznego zmiażdżenia Hamasu po środowym ataku tej organizacji na centrum handlowe na południu kraju. Równolegle z obchodami w Izraelu na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy, Palestyńczycy obchodzili 60. rocznicę Nakba, katastrofy, jaką dla nich było powstanie państwa żydowskiego. W południe ruch zamarł na drogach, zawyły syreny, a następnie minutą ciszy uczczono tą rocznicę. 21 915 czarnych balonów wypuszczono w powietrze na pamiątkę dni spędzonych przez Palestyńczyków w niewoli izraelskiej czy na wygnaniu. Hamas i Fatah zorganizowały osobne manifestacje. Prezydent autonomii zaapelował, by drogą pokojowego dialogu położyć wreszcie kres katastrofie, która rozpoczęła się 60 lat temu wygnaniem Palestyńczyków z ojczyzny. Hamas natomiast ponowił apel o opór wobec okupanta. W czasie pierwszego dnia wizyty w Izraelu Bush oskarżył Iran o wysługiwanie się organizacją Hezbollah w celu destabilizacji Libanu. Tymczasem dzisiaj władze libańskie ustąpiły na całej linii w obliczu błyskawicznej wojny domowej rozpętanej przez szyicką organizację, pozwalając Hezbollahowi na utrzymanie niezależnego od władzy systemu telekomunikacji oraz przyjmując z powrotem do pracy zwolnionego szefa bezpieczeństwa na lotnisku w Bejrucie. Mediatorzy wysłani do Bejrutu przez Ligę Arabską poinformowali o zawarciu porozumienia, które ma położyć kres kryzysowi politycznemu w Libanie. Ruch na lotnisku w stolicy, od 6 dni sparaliżowany, wraca powoli do normy. Nawet w gospodarce zdarzają się cuda, choć rzadko są skutkiem interwencji z sił nadprzyrodzonych. Francuski wzrost gospodarczy za rok 2007 wyniósł 2,2% zamiast przewidywanych 1,9%, a w Niemczech w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrost PKB osiągnął rezultat niewidziany od 12 lat 1,5%. Pani minister gospodarki francuskiej Christine Lagarde nie ukrywa zachwytu tą pomyślną informacją, występując rano na fali Radia Europa chwilę po ogłoszeniu niespodziewanego wyniku. Tym łatwiej było jej skrytykować jako szalenie pesymistyczne prognozy Komisji Europejskiej, której zdaniem Francja osiągnie w tym roku deficyt publiczny w wysokości 2,9%, a w roku przyszłym 3%. Francja zamierzała deficyt ów sprowadzić w roku 2009 do 2%. Prezydent Nicolas Sarkozy oświadczył, że wyniki te dowodzą słuszności prowadzonych reform i konieczności ich kontynuowania. Reagując na wyniki niemieckie, ekspert z Commerzbank Matthias Rubisch, cytowany przez Reutersa, oświadczył, że to liczba sensacyjna, po której trzeba będzie podnieść prognozy na cały rok. Eksperci spodziewali się w pierwszym kwartale wzrostu dwukrotnie mniejszego. Inna dobra wiadomość dotyczy całej strefy euro. Pomimo światowych trudności, inflacja spadła w kwietniu do 3,3% po 3,6% w marcu. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Najpierw przyjemności. Zachwyt krytyka Libération nowym filmem Jerzego Skolimowskiego Cztery noce z Anną, pierwszym od 17 lat. Film pokazano w ramach dwóch tygodni realizatorów serii towarzyszącej głównym pokazom. Anna Rzeczycka na pewno opowie o nim Państwu w swojej korespondencji z Cannes. Zacytujmy więc na razie tylko opinię dziennika. Mroczne, piękno, plastyczne. Skolimowski wymyśla od nowa materię kina. Film nieprzytomny, którego plany zdają się wynurzać znikąd. Olśniewają mistrzostwo, jawna ochota filmowca, by znowu podłubać w kinowej poezji. Oto parę strzępków z tego tekstu. Obok zdjęcie starego Skolimowskiego o twarzy pomarszczonego nastolatka i obszerny portret zwierzenia twórcy na temat zniechęcenia przemysłem kinowym, co skłoniło go do przerzucania się na malarstwo. I żal, że nie zrobił tego wcześniej. Kilka słów na temat samego filmu. Nie ma co, Skolim is back. Wewnątrz numeru ciekawy materiał na temat śledztwa Interpolu wokół skandalicznej zawartości dwóch komputerów znalezionych przy zabitym dowódcy FARC nazwiskiem Raul Reyes. Le Figaro również poświęca temu tematowi całą stronę. Interpol miał sprawdzić, czy informacje zawarte na twardych dyskach, dwóch gwizdkach USB i trzech dyskach zewnętrznych są autentyczne. Hugo Chavez zapewnia bowiem, że zostały sfałszowane. I ma powody. 16 tysięcy dokumentów tam obecnych pozwala stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że Chavez i inni sąsiedzi Kolumbii blisko współpracują i wspierają komunistycznych terrorystów, porywaczy i handlarzy narkotyków. Konkluzje Interpolu zostały już przesłane szefom państw regionu, pisze Libération, jak zaś wynika z wypowiedzi Bogoty, mogą obudzić regionalny kryzys uśpiony od dnia interwencji armii kolumbijskiej na terenie Ekwadoru. Prezydent tego kraju, socjalista Rafael Correa, do tej pory nie wznowił stosunków dyplomatycznych z Kolumbią, zraniony oskarżeniami prezydenta Uribe. A Hugo Chavez już oskarża Bogotę i Waszyngton o próbę rozpętania wojny. Wśród dokumentów jest seria listów elektronicznych, z których wynika, że gdy Chavez spotkał się w listopadzie z jednym z hersztów terrorystycznych, zaproponował mu bardzo intratny montaż handlowy, pozwalający przekazać FARC 300 milionów dolarów za sprzedaż ropy naftowej. Nie minął tydzień, jak sam Uribe na podstawie tychże dokumentów oskarżył prezydenta Correa o przyjęcie wsparcia finansowego FARC w wysokości 100 tysięcy dolarów w czasie swojej kampanii wyborczej. Zeszłej niedzieli kolumbijski tygodnik Semana opublikował fragmenty wymiany elektronicznej wskazujące na ścisłe kontakty między FARC a służbami specjalnymi z Caracas. Dziennik hiszpański El País dowiedział się, że dowództwo tych służb zbroi terrorystów, co negocjował sam Chavez, proponując użycie w charakterze pośrednika jednego z bliskich współpracowników Aleksandra Łukaszenki. Jak podkreśla Libération, Francja i tak wychodzi w tych rewelacjach nie najgorzej. Specjalni wysłannicy Paryża niczym szczególnym się tam nie skompromitowali. W przewidywaniu publikacji raportu Interpolu, co ma nastąpić dzisiaj, Chavez już wszczął kroki zapobiegawcze, oświadczając w niedzielę, że od swoich durnych sąsiadów, czytaj Kolumbijczyków, domaga się dowodów, a nie tylko jakichś tam dokumentów. Przy okazji potwierdził, że uważa całą zawartość przechwyconych komputerów za fałszerstwo. Prezydent Rafael Correa prowadzi w tej chwili podobną operację w stolicach europejskich. Widział się z Zapatero i z Sarkozy. On również twierdzi, że to wszystko nieprawda i obiecuje, że otworzy ekwadorskie archiwa, zapewniając, że konserwatyści z Bogoty zostaną znowu ośmieszeni. Le Figaro cytuje jednak opinię Senatu amerykańskiego, który ostrzega prezydenta Busha przed wpisaniem Wenezueli na listę krajów wspierających terroryzm obok Iranu i Korei Północnej. Zdaniem senatorów może to wywołać skutki odwrotne od zamierzonych, zważywszy na zdolność prezydenta Chaveza do mobilizacji opinii publicznej na swoją korzyść. A niemal cały kontynent przeniósł się dzisiaj na lewo, podkreśla dziennik. Na tych samych łamach portret szarej eminencji Putina, Igora Siecina, który przeniósł się obecnie do Rady Ministrów jako wicepremier do spraw przemysłu energetycznego. Le Figaro pisze, że to człowiek tak tajemniczy, iż przypisują mu mnóstwo różnych rzeczy. Jako prezes Rosnieftu kierował firmą mającą roczne obroty w wysokości blisko 50 miliardów dolarów i przynoszącą zysk w wysokości niespełna 13 miliardów. Jego zdjęć jest mało, zdjęć, na których się uśmiecha wcale. Ma oblicze tak twarde, że wydaje się starszy od swojego szefa, choć jest to deń o 8 lat młodszy, liczy 47 lat. Znając portugalski, działał w Angolii i Mozambiku, choć w jego biografii nie ma skrótu KGB. Putina spotkał w petersburskim ratuszu i został szefem jego gabinetu. To jego wierny pies, mówił w roku 2001 były współpracownik. To fakt, że jest Putinowi oddany bezgranicznie. On jeden zna wszystkie sekrety nowego premiera. Wtorkowy Kommersant pisał, że to Siecin zmontował całą wojnę o własność w sektorze energetycznym, jaką Putin prowadzi od 7 lat z aferą Jukosu na czele. Pisała to już 3 lata temu monachijska Süddeutsche Zeitung. Trudno zaprzeczyć, skoro to Rosnieft Siecina przejął w zeszłym roku prawie wszystkie aktywa odgórnie zbankrutowanego Jukosu za bagatelną sumkę 27 miliardów dolarów. Jako wicepremier energetyczny Siecin będzie miał teraz łapę na rosyjskiej ropie i gazie. Zarazem jednak będzie też musiał częściej pokazywać się publicznie. Gdy Miedwiediew mianowany został następcą Putina, niektórzy komentatorzy dostrzegli w tym klęskę klanu Siecina, przypomina zarazem Le Figaro, wyliczając też inne fusy, z których czyta się tajemnice Kremla. Los Siecina wskaże, jak wygląda stosunek sił między premierem i prezydentem, zapewnia dziennik.
RFI, la radio du monde.
Nieczęsto się zdarza, żeby na pierwszej stronie paryskich dzienników, w szczególności na pierwszej stronie Le Monde, pojawiała się fotografia rzymskich cesarzy. Prezydent Sarkozy? Tak. Prezydent Putin? Tak. Palestyńskie płaczące kobiety? Owszem. Ale Juliusz Cezar? Nie. To się zdarza wyłącznie w wyjątkowych wypadkach. A tym razem 15 maja roku pamiętnego na pierwszej stronie Le Monde pojawiła się fotografia Juliusza Cezara. Pierwszy prawdziwy, jak sądzą specjaliści, wizerunek wielkiego Rzymianina, którego posąg od ponad 2000 lat skrywał muł Rodanu. Rzymska barka zatonęła w nurtach Rodanu i spoczywa od tylu stuleci na głębokości kilkudziesięciu metrów. Francuscy archeologowie wiedzieli o tym od dawna, ale dopiero teraz natrafili na posąg cesarza i wydobyli marmur na powierzchnię. Jak wygląda prawdziwa twarz Juliusza? Inteligentnie, rozsądnie, przekonywująco. Jak bardzo się różni od wizerunków polityków, straszących często z pierwszych stron francuskich gazet, nie tylko wizerunków francuskich polityków, dodajmy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jacques Mandelbaum poświęcił w Le Monde entuzjastyczny artykuł Jerzemu Skolimowskiemu i jego filmowi Cztery noce z Anną, który został pokazany na festiwalu w Cannes. Filmowi, o którym mówi nasza korespondentka Anna Rzeczycka. Jacques Mandelbaum określił Skolimowskiego mianem chorążego rewolucji kinematograficznej w latach 60. i nie posiada się on z zachwytu nad najnowszym dziełem autora polskiego reżysera. Zdaniem francuskiego krytyka akcja filmu nakręconego w sposób mistrzowski rozgrywa się w Polsce, czyli nigdzie, jakby powiedział Alfred Jarry. Akcja filmu rozgrywa się praktycznie bez słów. Główny bohater, palacz zwłok w miejscowym szpitalu, mieszka z matką, której największą zasługą byłoby jak najszybsze odejście z tego świata. Palacz zwłok podgląda pielęgniarkę z naprzeciwka, która nie jest ani specjalnie piękna, ani specjalnie ponętna. Nie tylko zresztą ją podgląda. Co z nią robi, nie wiadomo, ale autor entuzjastycznego artykułu w Le Monde sugeruje, że robi z nią sporo. Artykuł pełen zachwytów jest jednocześnie tak tajemniczy, że film z Kolimowskiego natychmiast chciałoby się obejrzeć.
RFI, Radio France Internationale.
Kraje, które bez wątpienia nie są europejskie, nie powinny stać się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, mówi Erwin Teufel, były premier Badenii-Wittenbergi, sąsiadującego z Francją kraju Związkowego Republiki Federalnej Niemiec, w rozmowie z korespondentem sekcji polskiej RFI. Ten chadecki polityk stał na czele rządu w Stuttgardzie przez 14 lat, od 1991 do 2005 roku. W polityce zagranicznej Teufel angażował się szczególnie na rzecz pojednania niemiecko-izraelskiego. W 2005 roku został za to wyróżniony Nagrodą Jerozolimską imienia wieloletniego burmistrza Jerozolimy Tedy Kolka. Rozmowę z premierem Teufelem nasz korespondent Marek Pędziwol przeprowadził niedawno na czesko-niemieckiej konferencji praskiej Fundacji imienia Bernarda Bolzano i sudeto-niemieckiej gminy Oracza Ackermanne Gajde z Monachium.
Herr Minister Prezydent, panie premierze, czy 15 starych państw członkowskich pogodziło się już z faktem rozszerzenia Unii o nowe kraje?
Abgefunden?
Also abgefunden wäre für mich ein viel zu negatives Wort.
Pogodziło się, to dla mnie zbyt negatywne sformułowanie. Ze strony wszystkich 15 starych państw członkowskich była przecież jasna akceptacja przyjęcia 10 plus dwóch dalszych członków. To zostało przyjęte tak w narodowych parlamentach, jak i przez większość ludności.
Das ist in den nationalen Parlamenten bejaht worden und das ist in der Summe ganz bestimmt auch die Mehrheitsmeinung.
Po obu stronach istniały jednak obawy, które odzwierciedliły się w okresach przejściowych. Na przykład rynki pracy Niemiec i Austrii są do dziś zamknięte dla obywateli nowych państw członkowskich.
Hier die neue Mitgliedsländer gesperrt.
Ja, aber Ängste gab es selbstverständlich, weil so viele auf einmal.
Oczywiście były obawy, ponieważ naraz dołączyło tak wielu. Dla ludzi był to problem, czy aby nie przesadzamy, nie będzie nas to zbyt drogo kosztować, pytali. Zająłem w tej sprawie stanowisko i opowiedziałem się za przyjęciem wszystkich naraz. To była bowiem jedyna, całkowicie niepowtarzalna szansa historyczna. Ale uważam też, że wynegocjowanie okresów przejściowych w kwestii swobody na rynku pracy było rozsądne. Bezrobocie w Niemczech wynosi ponad 10%, a nie brak regionów, gdzie mamy 15% czy nawet 20% bezrobotnych. To spore zmartwienie. Gdyby obywatele z innych państw Unii przybyli w wielkiej liczbie i mieli takie same prawo pracy, bez robocie byłoby o wiele większe. Okres przejściowy to nie tylko czas obaw. Przez te lata trwa bowiem nieprawdopodobny rozwój gospodarczy w nowych krajach członkowskich. Dzięki temu przed większością ich obywateli w ogóle nie stanie kwestia poszukiwania pracy w jakimś innym państwie. Oni znajdą ją w swoim własnym kraju.
Ale istniały też powody, by się złościć na nowych członków.
Das wird zu allen Zeiten geben, dass in einem bestimmten Land bestimmte politische Auffassung.
Zawsze tak będzie, że konkretny kraj zajmuje w jakiejś sprawie określone stanowisko, którego nie podzielają w innym kraju. Dawniej w takich wypadkach brano się za łby. Posyłano sobie nawzajem ultimata. Dzisiaj raczej rozmawia się ze sobą i znajduje wspólne rozwiązania w ramach Unii Europejskiej. Uważam to za olbrzymi postęp, gdyż należę do pierwszego pokolenia w Niemczech, które nie musiało ciągnąć na wojnę.
Z drugiej strony nowe kraje członkowskie nie zawsze są zachwycone polityką starych państw Unii. Mam na myśli na przykład Nord Stream, gazociąg północny. Polacy mają wrażenie, że Niemcy załatwili tu sobie coś ponad ich głowami.
Na temat gazociągu północnego można mieć bardzo różne opinie. Ówczesny rząd Niemiec wyraził nań zgodę. Ja sam miałbym inne zdanie w tej kwestii.
Ich selbst hätte da eine andere Meinung gehabt.
Wird es zawsze będą takie problemy?
Wird es immer wieder geben, aber man kann sie verringern.
Będą się pojawiać coraz to nowe problemy, ale będzie też można je ograniczać, jeśli będziemy sobie ufali. Jednakże zaufanie przychodzi z latami. Dlatego też jestem pełen nadziei, że im dłużej będzie trwało członkostwo w Unii Europejskiej, tym lepiej będziemy się znali i tym bardziej będziemy się nawzajem szanowali. Moim bardzo, bardzo wielkim życzeniem jest, żebyśmy mieli z Polską tak dobre stosunki, jak mamy od lat z Francją. Tego nauczyłem się od Konrada Adenauera, kiedy jako 18-latek zaczynałem działać w polityce. On nam powiedział 3 zdania. Po pierwsze Francja, po drugie Polska, po trzecie Izrael. To bardzo ważna myśl przewodnia mojego myślenia o polityce zagranicznej.
Leitlinie für meine außenpolitische Meinung.
Wird die Europäische Union Europäische rozszerzy się kiedyś jeszcze raz?
Weiter sein? Ich glaube ja, nämlich
myślę, że tak, mianowicie wtedy, gdy jakieś państwo, które bez wątpienia należy do Europy z racji swej historii, kultury i geografii, jeśli więc takie państwo będzie państwem prawa, będzie demokracją, będzie miało otwarty system gospodarczy i jeśli całkowicie dobrowolnie będzie chciało stać się członkiem Unii, wtedy i ja będę opowiadał się za jego przyjęciem. Takie państwa widzę przede wszystkim na Bałkanach.
Dann bin ich dafür, auch weitere Staaten aufzunehmen. Ich sehe solche vor allem auf dem Balkan.
Tej definicji nie odpowiada Turcja.
Nicht. Nein, entspricht aus meiner persönlichen Sicht die Türkei nicht.
Nie, z mojego punktu widzenia Turcja nie odpowiada tej definicji, ponieważ nie jest krajem europejskim. Gdybyśmy przyjęli Turcję, nie byłoby już żadnej granicy. Dwóch ministrów spraw zagranicznych Izraela twierdziło, że ich kraj powinien stać się członkiem Unii Europejskiej. Wiem, że Maroko też nie życzy sobie czegoś innego, jak stać się członkiem Unii Europejskiej. Mam pomysł na inne rozwiązanie. Nie chciałbym, żebyśmy po prostu odsyłali Turcję czy kraje Magrebu z kwitkiem. One mają bowiem związki z Europą. Chciałbym więc, żebyśmy im zaproponowali uprzywilejowane partnerstwo. Tak, ażeby w przyszłości istniał krąg państw członkowskich Unii Europejskiej, które są krajami europejskimi, demokracjami i które przyjęły system prawa europejskiego. A wokół wianuszek państw, z którymi będziemy utrzymywać szczególne stosunki, które jednak nie będą pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. To jest moja osobista opinia.
Mit denen wir Sonderbeziehungen pflegen, die vor allem ihrer Wirtschaft zugute kommen, die aber nicht Vollmitglied der Europäischen Union sind. Das ist meine persönliche Meinung.
A czy Rosja odpowiada pańskiej definicji?
Was ist Russland?
Co to jest Rosja? Tak, co to takiego jest Rosja? Już de Gaulle postawił to pytanie, jak daleko sięga Europa i odpowiedział, od Atlantyku po Ural. Chciałbym tylko zauważyć, że Rosja nie kończy się na Uralu, lecz ciągnie się jeszcze tysiące kilometrów dalej na wschód. Dlatego Rosja poza wszelką wątpliwością nie jest krajem europejskim, choć każdy, kto przyjeżdża do Sankt Petersburga, musi przyznać, że jest to europejskie miasto i Rosja ma naturalnie po części europejską historię.
Und Russland hat natürlich zum Teil auch eine europäische Geschichte.
A czy pańskie uprzywilejowane partnerstwo będzie pasować do Rosji?
Europa darf sich nicht.
Partnerskie stosunki Unii Europejskiej z Rosją uważam nie tylko za wskazane, ale wręcz za koniecznie potrzebne.
Und Russland halte ich für dringend notwendig, nicht nur für zulässig.
Bez wątpienia pańskiej definicji odpowiadają dwa ważne kraje: Ukraina i Białoruś, czyż nie?
Weißrussland, nicht wahr?
Ja, allerdings. Ich glaube nicht, dass wir es im
tak, jednak nie sądzę, że w tej chwili potrafilibyśmy się z tym uporać. Nie sądzę też, żeby one już w tej chwili tego chciały. Ale widzę też, że Ukraina inaczej niż Białoruś, dlatego nie można ich stawiać obok siebie. Otóż Ukraina mocno skłania się ku Unii Europejskiej i ku Zachodowi. Dlatego myślę, że musimy podjąć to wezwanie. Nie wolno nam pozostawiać Ukrainy samej sobie. Naszą odpowiedzią powinny być umowy, które będą nas ze sobą wiązały i uprzywilejowane stosunki.
Lassen dürfen, aber die Antwort heißt für mich als Sofortmaßnahme vertragliche Bindungen, privilegierte Beziehungen.
Ich danke Ihnen herzlich.
Gerne geschehen.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Paryski Grand Palais gości po raz drugi wystawę w cyklu Monumenta, czyli corocznych hołdów dla współczesnych artystów uważanych za najwybitniejszych. W ubiegłym roku cykl rozpoczął Anselm Kiefer, tym razem ogromną przestrzeń wielkiej przeszklonej nawy Grand Palais zawłaszczył amerykański rzeźbiarz Richard Serra, znany z gigantycznych obiektów z płyt stalowych. Tym razem umieścił on w owej przestrzeni w równych odstępach 5 identycznych prostokątnych płyt składających się na jedno dzieło. Każda z tych płyt ma 17 metrów wysokości i 4 szerokości przy grubości 13 cm. Każda z nich waży 73 tony. Mamy zatem do czynienia z dużymi przedmiotami i w ogóle z dużą skalą. Płyty nie są jednak przytłaczające swym ogromem. Zdają się płynąć pod wysokim przeszklonym sklepieniem. W dzień cienie armatury sklepienia kładą się na powierzchni płyt, wiążąc jedno z drugim i prowadząc od jednego do drugiego wzrok. Całość jest więc zrównoważona w proporcji i w naświetleniu. W przeogromnej hali nie ma prócz tego nic, wyjąwszy zwiedzających. Od razu uderza to, że to dzieło może w zasadzie funkcjonować tylko w tej przestrzeni, dla której zostało zaprojektowane. Same w sobie płyty nie zdołałyby wywołać żadnego godnego uwagi efektu. Mamy tu więc do czynienia z pewną uzurpacją przestrzeni, właściwą bardzo wielu realizacjom sztuki współczesnej. Ale Richard Serra nie tylko jest tego świadom, lecz czyni z tego program artystyczny. Posłuchajmy. If you walk the length of the space, you're walking the length of that hall. Kiedy przechodzi się przez całą długość tej przestrzeni, przechodzi się przez całą nawę. Niewiele jest takich wystaw, gdzie trzeba przejść przez całą długość sali, gdzie trzeba traktować salę jako powłokę architektoniczną przekształconą w powłokę rzeźbiarską. Oglądający nie musi niczego wiedzieć o historii rzeźby czy historii sztuki, by przejść przez to dzieło, obejrzeć je i zrozumieć w kontekście nawy. Jego zawartość znajduje się w samym widzu, a nie w tych wielkich płytach. Tematem jest doświadczenie, które przeżywasz, wchodząc w tę przestrzeń i przemieszczając się w niej. Tematem jest twoje doświadczenie w przestrzeni. And your experience of this piece in the space is the content. There's no content within the plate. Tych 5 stalowych płyt nic nie znaczy. Mają one, owszem, jakąś zawartość formalną, ale jest to motyw drugorzędny. Prawdziwą zawartością dzieła jest widz przemieszczający się wewnątrz niego. Doświadczenie, które przeżywa on w czasie. Czas staje się wartością samą w sobie. Sposób, w jaki to miejsce jest ukształtowane, w jaki ta przestrzeń jest wypełniona oraz aspekt czasowy tego dzieła składają się na jego zawartość. Nawet jeśli widz nie rozumie ich implicite, to przeżywa ich doświadczenie. Ta przestrzeń, kiedy jest pusta, kojarzy się z przestrzenią publiczną, jak na przykład jakiś dworzec. Chciałem to podkreślić. Umieszczając w nim jedno dzieło w relacji do przestrzeni, chciałem przekształcić je w miejsce publiczne. Taki był mój cel. And to make it public was really the ambition of the work. Tak to Richard Serra opisuje i tłumaczy swoją instalację w Grand Palais, której tytuł brzmi Promenade, spacer, zrealizowaną w ramach cyklu Monumenta. Można więc wybrać się tam nie w założeniu, że obejrzy się dzieło sztuki, lecz w poszukiwaniu przeżycia niecodziennego doświadczenia.
Z Cannes telefonuje Anna Rzeczycka.
Dni reżyserów to niezależny przegląd filmowy odbywający się równolegle do festiwalu w Cannes. Przegląd ten ma ambicje prezentowania filmów wartościowych i oryginalnych, które nie weszły do konkursu o Złotą Palmę z różnych powodów, a przede wszystkim dlatego, że lista filmów stających do wyścigu jest ograniczona do 20 kilku dzieł. Ekipa wybierająca filmy do konkursu ma poza tym własne upodobania i pewną określoną politykę, która, mimo że bardzo eklektyczna, sprawia, że wiele cennych filmów pozostaje na marginesie. Te interesujące filmy z marginesu, powstające co roku w różnych stronach świata, wyławiane są przez 15 dni reżyserów właśnie, które prezentują w tym roku swą jubileuszową 40. edycję. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Reżyserów Filmowych była dzieckiem maja 68 roku i stawiała sobie za cel odkrywanie i promowanie młodych autorów i nowych kinematografii. Filmy miały być oferowane widzom bezpłatnie, postulatem było także całkowite zniesienie cenzury i zakaz hierarchizowania realizowania filmów przy pomocy nagród. 15 dni reżyserów odkryły dla świata takich filmowców jak Rainer Werner Fassbinder, Nagisa Oshima, Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Michael Haneke, Spike Lee, bracia Dardenne, Sofia Coppola. Na otwarcie jubileuszowych pokazów organizatorzy wybrali film Jerzego Skolimowskiego, Cztery noce z Anną, zapowiadając, że chodzi o nie lada wydarzenie, bo o powrót po 16 latach do filmu jednego z najbardziej niezwykłych i niezależnych twórców światowej kinematografii. Skolimowski, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, ucieleśniał wraz z Romanem Polańskim w latach 60. odrodzenie polskiego kina, oswabadzającego się z politycznych łańcuchów i kanonów starej estetyki. Jego pierwsze filmy, Rysopis, Walkover, Bariera, opowiadały o tragikomicznej nieadekwatności człowieka i świata, o zderzeniu lirycznego idealizmu z rzeczywistością, o niedojrzałości człowieka i o energii, którą może on czerpać z braku nadziei. Jerzy Skolimowski, scenarzysta, aktor, reżyser, malarz, muzyk jazzowy, bokser, amator, stał się jedną z najjaśniejszych gwiazd nowego kina, idącego śladami francuskiej nowej fali i rozbijającego dotychczasowe formy artystyczne. Ocenzurowanie w 1967 roku jego filmu Ręce do góry, który przez 20 lat przezimował na półkach, zmusiło reżysera do emigracji. Realizował filmy w Belgii, Anglii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Nakręcił tak wspaniałe obrazy jak Start, nagrodzony w Berlinie Złotym Niedźwiedziem, Na samym dnie, jeden z największych filmów o wieku dojrzewania, Wrzask i gorzką burleskę o nielegalnych polskich robotnikach Wielkiej Brytanii, Fucha. W roku 1984 Jerzy Skolimowski zamieszkał w Los Angeles, ale nie nawiązał żadnej bliższej współpracy z Hollywoodem. Adaptacja Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza była jego ostatnią i niefortunną próbą pogodzenia się z filmowym imperium. Potem przez 16 lat nie było żadnego filmu. Życie Skolimowskiemu wypełniało malarstwo. Dopiero w zeszłym roku reżyser zdecydował się powrócić do kina i zarazem do Polski. Akcja Czterech nocy z Anną rozgrywa się na Mazurach. Bohaterem jest nieśmiały mężczyzna, który zakochuje się w Annie, pielęgniarce, pracującej w tym samym szpitalu co on. Jedyny sposób, jaki Leon znajduje, by zbliżyć się do wymarzonej kobiety, to zakradanie się nocą do jej pokoju i obserwowanie jej śpiącej.
W jakim celu oskarżony włamywał się do pokoju poszkodowanej? W jakim celu czterokrotnie oskarżony włamywał się do pokoju poszkodowanej?
Miłości.
Proszę głośniej.
Miłości.
Nowy film Skolimowskiego, naturalistyczny, intymny, twardy, smutny, a jednocześnie śmieszny, ogromnie zaskakuje, bo mógłby zostać nakręcony 20, a nawet 40 lat temu. Jest filmem bardzo osobistym, graniczącym z autoportretem, a jego inspiracji należałoby szukać w twórczości Dostojewskiego i dorobku filmowym Roberta Bressona. Oto co Jerzy Skolimowski powiedział nam zaraz po światowej premierze swojego filmu w Cannes.
Pański najnowszy film, Cztery noce z Anną, symbolizuje powrót pana nie tylko do kina, do filmu, do reżyserowania filmów po 16-17 latach, ale również powrót do Cannes, gdzie pan w 1978 roku był laureatem Nagrody Specjalnej Jury za film Wrzask, a w 1982 za Fuchę, nagroda za scenariusz, i gdzie w 1987 roku był pan członkiem jury. Jak pan reaguje właśnie na ten powrót do Cannes? Czy lubi pan to miejsce? Czy lubi pan festiwal? Czy go pan ceni?
Ja w sumie byłem w Cannes chyba na 8 festiwalach w różnych charakterach. Czasami byłem w konkursie i nie dostawałem żadnej nagrody. To mi się też zdarzało. Miałem również film Niespodziankę. To były moje ręce do góry, które były przez kilkanaście lat zatrzymywane przez cenzurę w Polsce. I to było jak gdyby odkrycie. To było w 81 roku, kiedy nastała ta krótki czas tak zwanej wolności w Polsce. I można było ten film przysłać do Cannes i Gilles Jacob zaakceptował go jako film Niespodzianka. Także widzowie, którzy przyszli do pałacu, zobaczyli film, o którym nie mieli pojęcia w ogóle, że istnieje. I ja jestem bardzo otrzaskany z sytuacją w Cannes. Znam to wszystko od podszewki. Byłem również członkiem jury, no więc wiem, jak to się tu odbywa, jak ten mechanizm działa. I po prostu patrzę na to z większym dystansem niż patrzyłem wtedy, kiedy byłem i znacznie młodszy i znacznie bardziej zachłanny na uznanie i na nagrody, na jakieś potwierdzenie mojego talentu. W tej chwili tego nie potrzebuję, bo już wiem, że mam ten talent ważniejsza jest moja świadomość, jak ja się czuję i jak się czuję wobec filmu, który udało mi się stworzyć. I z tego filmu Cztery noce z Anną jestem dumny, w przeciwieństwie do mojego poprzedniego filmu, który zrobiłem 17 lat temu. To była Ferdy Durkę według Gombrowicza i to był poroniony pomysł kompletnie, żeby robić Gombrowicza po angielsku, z międzynarodowymi aktorami, z jakimś amerykańskim gwiazdorem, z Anglikami, ze znanymi aktorkami francuskimi. Wszystko było takie zagmatwane, taki ciężki zakalec z tego wyszedł, według mnie. Niektórym się film podobał. Mnie się nie podobał i musiało minąć 17 lat, żebym się z tego otrząsnął i zrobił ten film, który jest naprawdę fajny.
I to jest również powrót pański do pracy w Polsce. Ten film został nakręcony w Polsce, na Mazurach, w bardzo takim ciekawym miejscu.
To jest przedziwne miejsce. Ono dodaje tego wrażenia surrealistycznej sprawy w ogóle w tym samym filmie, bo te postacie też są bardzo dziwne, aczkolwiek niesłychanie prawdziwe. To, co udało się stworzyć dzięki właśnie temu wyborowi miejsca, gdzie to jest filmowane w autentycznych przecież uliczkach małego miasteczka, które nie wygląda jak małe miasteczko w Polsce. Tam nie ma tych potwornych tych budyneczków, które, wie pani, takie te klocki stawiają, takie sześciany. To są piękne, wszystko XIX-wieczne, takie nie wiadomo jaka to jest architektura, niemiecka, czy polska, czy jakieś rosyjskie wpływy, bo to się wszystko dzieje na pograniczu zderzenia tych trzech kultur, na granicy dawnych Prus z Polską. No i ja zdawałem sobie z tego sprawę, że w tym takim trochę odrealnionym świecie, jednocześnie niesłychanie prawdziwym, można wierzyć, że to się ta historia, że mogła się wydarzyć, ta nieprawdopodobna historia mogła się wydarzyć.
Nieprawdopodobna, to jest historia, czy to jest historia miłości, uczucia, czy to jest historia o braku komunikacji między ludźmi?
Ja sobie zdawałem z bogactwa interpretacji, wie pani, ta sytuacja, o której ja przeczytałem tylko w gazecie króciutką notatkę dwuzdaniową, że gdzieś w Japonii jakiś szalenie nieśmiały Japończyk jako jedyny sposób, żeby się zbliżyć do obiektu swoich uczuć, do ukochanej kobiety, z którą nigdy nie zamienił ani słowa, on się tylko zakradał w nocy do niej, kiedy ona spała. Bo myślałem, rany boskie, to jest tak nośne, to jest taki wspaniały punkt wyjścia i to można rozbudowywać w tę stronę, w tamtą stronę, znaleźć odpowiednie miejsce, dlatego znaleźć zawody dla tych dwojga ludzi. W notatce nie było ani słowa więcej, nic. I to dzięki Bogu, bo tak to by pewnie mi to narzuciło jakąś wizję. A tutaj przez to, że to takie było anonimowe, to mogłem po prostu instynktownie wybrać te zawody dla nich, to miejsce, gdzie to się dzieje. Ten krótki okres czasu, bo to jest skondensowana cała ta historia, chyba to się rozgrywa w ciągu kilkunastu dni w ogóle. I wyszedł fajny film.
Wyszedł bardzo fajny film. Czy będzie pan kręcił jeszcze w Polsce?
Wie pani, ja nie wiem, jakie będą moje dalsze plany, bo ja ledwo co skończyłem dzisiejszy pokaz. Będzie moim pierwszym obejrzeniem filmu w jego ostatecznym kształcie, bo myśmy jeszcze tydzień temu nad nim pracowali, jeszcze były dokonywane jakieś tam zmiany czy dogrywki w dźwięku i tak dalej. No dość na tym, że ja jestem jeszcze ciągle pracuję nad tym filmem i nie chcę mi się nawet myśleć, co będzie tam, nie wiem, za parę miesięcy czy za rok. Wiem, że czeka mnie taka światowa tura z tym filmem, bo on oczywiście objedzie znowu pół świata. Ja nie mam zamiaru być w wielu miejscach, no ale będę musiał pojechać do Nowego Jorku i do Londynu i pewnie do Tokio, bo też planowane jest pokazanie tego filmu na tokijskim festiwalu. Francuska premiera jest 5 listopada, mniej więcej w tym samym czasie będzie premiera w Polsce. W Portugalii ten film zaczyna o miesiąc wcześniej. No i tak to się będą, to jest taka, wie pani, no taki snowball, ta kula śniegu, która się toczy.
Z festiwalu filmów Cannes mówili Jerzy Skolimowski i Anna Rzeczycka.
Słuchają państwo Paryża, RFI. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Jest jeden z bardziej znanych zabytków stolicy Francji i jednocześnie znakomicie widoczny z daleka, szczególnie w pogodne dni, gdy złocona kopuła wspaniale błyszczy w słońcu. Mowa jest o kościele inwalidów i jednym z największych kompleksów zabytkowych Paryża, tak ze względu na wartość artystyczną oraz bogactwo historii związane z tym miejscem. Zwiedzający pałacowy dziedziniec i kościół będzie nieco zaskoczony niemiłą niespodzianką w postaci pajęczyny rusztowań, jakimi obrosły część zabytkowych ścian i ogromne wrota we wspaniałej fasadzie kościoła. Zabytki wymagają konserwacji, to rzecz wiadoma. Wydarzenie jest jednak bezprecedensowe, bo wrota zostaną zdemontowane po raz pierwszy od czasów oficjalnej inauguracji świątyni przez Ludwika XIV w 1706 roku. Niemal 220 godzin zajmie przywracanie dawnej świetności wrotom, które prowadzą do wnętrza kościoła. Wyjęcie drzwi z zawiasów nie jest prostą sprawą, bo mają one niemal 8 metrów wysokości, 2 metry szerokości i ważą ponad 2,5 tony. W ich demontażu, a potem w umieszczeniu na swoim miejscu udział bierze 6 ludzi, którzy oczywiście muszą korzystać z pomocy ciężkiego sprzętu. A swoją drogą trzeba sobie wyobrazić, jak wrota na zawiasach osadzano 300 lat temu. Konserwacja wrót to jeden z etapów programu prac realizowanych w kościele i w kaplicy świętego Ludwika. Obydwie świątynie należą do Muzeum Armii, którego dyrekcja planuje m.in. renowację marmurowej posadzki w kościele inwalidów. Pod koniec czerwca renowacje wrót powinny być zakończone. Do tego celu wykorzystanych będzie 10 tysięcy płatków złota o wadze 230 gramów każdy. W pokryciu kosztu przedsięwzięcia ocenia się, że trzeba będzie na ten cel przeznaczyć ponad 120 tysięcy euro. Udział biorą po połowie Ministerstwa Kultury i Obrony. To tylko niewielka część pieniędzy, jakie obydwa urzędy postanowiły przeznaczyć na konserwację zabytków w Paryżu i na prowincji. Każde z ministerstw ma na ten cel wyłożyć po 10 milionów euro. Wrota, które będą wyglądały tak jak wtedy, w 1706 roku, gdy podziwiał je król słońca Ludwik XIV, będą na stałe zamknięte. Monarcha w 1670 roku zlecił swemu ministrowi założenie Królewskiego Szpitala dla Inwalidów Wojennych i jednocześnie przytułku dla weteranów. Ponoć Ludwika XIV poruszył widok kalek jego byłych żołnierzy zmuszonych do walki o egzystencję żebraniem na Pont Neuf. Nie był to nowy pomysł, bo już dziadek Króla Słońca, a potem ojciec Ludwik XIII wyznaczyli miejsce na przytułki dla weteranów. Prace nad planem kompleksu inwalidów trwały 6 lat. Dzieło wyglądało wspaniale. Takim okazało się też po zakończeniu pracy. Wszyscy się zachwycali, jednak najmniej sami zainteresowani, którzy często wymykali się na Pont Neuf, gdzie czuli się niezależni. Woleli żebry na moście niż rentę, wikt i opierunek ze strony z natury rzeczy krępującej wolność instytucji wojskowej. Za naruszenie regulaminu wojskowego karano od odebrania dziennej racji wina po wtrącanie do lochów lub umieszczenie na drewnianym koniu z dyndającą na szyi tabliczką, na której wypisywano, jakie przewinienie popełniono. Jeśli nie szczęśnika złapano na gorącym uczynku obcowania z kobietą uprawiającą nierząd, na koniu umieszczano obydwoje ku uciesze gawiedzi. Ponoć zupa, jaką tutaj podawano, była tak podła, że doszło do buntu. Król nie zawahał się użyć znacznych sił do jego stłumienia, zaś prowodyrów rozstrzelano. Projekt inwalidów przewidywał wybudowanie wielodziedzińcowego kompleksu o niezwykle oszczędnych w dekoracje, by nie rzec estetycznie surowych elewacjach. Dziedziniec centralny otaczają budynki, których widok kojarzy się z obozem wojskowym. Z tego miejsca można wejść do kaplicy świętego Ludwika. Nad dziedzińcem, na wchodzącego od strony esplanady inwalidów, patrzy wynurzająca się z mroku potężna, umieszczona na pierwszym piętrze sylwetka Napoleona I. Po sprowadzeniu jego prochu w centralnej części kościoła, by znaleźć miejsce na ogromny sarkofag z czerwonego porfiru, wydłubano wielką dziurę, niszcząc przy tym przepiękną, bogato zdomioną, marmurową posadzkę Bourbonów. Kościół został wybudowany z rozkazu króla Ludwika XIV, który chciał, aby tam znajdowało się mauzoleum dla niego i dla jego potomków. Nie spoczął tam król, spoczął cesarz. Akademia i Dwór Królewski uznały świątynię za dzieło przewyższające wszystkie cuda starożytności. Fasada kościoła inwalidów dzięki swoim proporcjom i układowi stanowi wzorcowe dzieło francuskiego klasycyzmu. 14 lipca 1789 roku tłum paryżan wdarł się do inwalidów, aby zagarnąć 32 tysiące muszkietów użytych do szturmu na Bastylię. Napoleon, który doskonale wiedział, w jaki sposób stare wartości tchnąć ducha pozwalającego mu na realizację nowych, te okolice od inwalidów po pola marsowe i szkołę wojskową założoną przez Ludwika XV do kształcenia oficerów pochodzących z ubogich rodzin, oddał w hołdzie wielkiej armii i swoim zwycięstwom na polach bitewnych Europy. Ceremonie wojskowe odbywały się na polach marsowych, a na esplanadzie wiodącej ku inwalidom stanęła imponujących rozmiarów fontanna ozdobiona wspaniałym lwem zrabowanym z placu świętego Marka w Wenecji. Lew wróci na swoje miejsce w 1815 roku po klęsce Napoleona pod Waterloo. Cesarz marzył o tym, aby na szczycie kopuły kościoła ustawić krzyż przywieziony z Kremla. Historia chciała inaczej. Natomiast do dzisiaj można obejrzeć armaty zdobyte w 1803 roku. A pod placem inwalidów znajduje się nie tylko schron przeciwatomowy Sztabu Generalnego Armii Francuskiej, ale i komórka antyterrorystyczna, która w czasach prezydenta Mitterranda podsłuchiwała, kogo się dało, od dziennikarza Le Monde'a po uroczą aktorkę Carole Bouquet.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Na ekranach we Francji i w Polsce gości film Pokuta w reżyserii Joe'ego Wrighta. Film powstał w oparciu o opowieść Iana McEwana pod tym samym tytułem. Proponuję dziś muzykę z tego niezwykłego obrazu, której autorem jest Dario Marianelli. Upalne lato 1935 roku. Anglia, w wielkiej posiadłości zamożnej rodziny Tallisów, syn gospodyni Robbie Turner, utalentowany James McAvoy, romansuje ze starszą z sióstr i swą koleżanką ze studiów Cecilią Keira Knightley. Przekomarzenie się młodych obserwuje podkochująca się w Robim 13-letnia Bryony Tallis, niepokojąca Sawyer Ronan, początkująca pisarka, której talentu nie są w stanie pojąć bliźniacy i kuzynka Lola, zaproszeni do Tallisów na wakacje. Bujna wyobraźnia dziewczynki, rozbudzone hormony i brak doświadczenia podsuwają jej fałszywy scenariusz późniejszych wydarzeń. Briona czyta erotyczny list przekazany przez Robiego Cecilii. Wieczorem dorośli spotykają się w bibliotece, zaś Briona podpatruje z ukrycia ich pierwsze miłosne uniesienie. W nocy goście ruszają na poszukiwanie bliźniaków. W czasie poszukiwań Lola zostaje zgwałcona, zaś Briona wskazuje na Robiego jako sprawcę zbrodni. skazany na więzienie Robbie Turner zostanie warunkowo zwolniony 4 lata później i skierowany na front. Młodzi protagoniści nigdy się już nie spotkają. Robbie umrze z wycieńczenia w czasie ewakuacji Dunkierki. Ojciec autora powieści został tam w rzeczywistości ranny. Zaś Cecilia zginie w czasie bombardowań Londynu. Briona do końca życia będzie nosić w sercu okropne wyrzuty sumienia w roli starszej Briony, bulwersująca jak zawsze. Choć obecna tylko kilkanaście minut na ekranie Vanessa Redgrave. Ostatnim dziełem jej życia, niejako pokutą za uczynione zło, będzie powieść ukazująca miłość i dramat jej siostry i syna gospodyni, który rozpoczęło upalne lato 1935 roku. Pokuta, Atonement, zrealizował Joe Wright, niezwykle utalentowany brytyjski reżyser. Jego dziełem jest również adaptacja powieści Jane Austen, Duma i uprzedzenie, do której trzeba go było mocno namawiać, a która przyniosła mu 4 nominacje do Oscarów i nagrodę BAFTA dla najbardziej udanego debiutu. Przenosząc z piórem scenarzysty i dramaturga Christophera Hamptona wybitną powieść Iana McEwana na ekran, Wright wsłuchał się w przepełnione zmysłowością uczucia młodych bohaterów i unikając zasadek anegdotycznego rozgadania, zasugerował ich wewnętrzne rozterki oraz walkę z losem. Film opowiada nie tylko o nieszczęśliwej miłości, idzie o wiele dalej, stawiając pytania o ból i doświadczenie dorastania, o absurd wojny, o zadośćuczynienie. Na uwagę zasługują zwłaszcza pierwsze i ostatnie sekwencje filmu. Prawda miesza się z kłamstwem, rzeczywistość.